Witamy w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze. Dzień dobry, Walterze.
Hey, Walter.
Hi, Martin.
Witaj, Martinie. Znów się widzimy. Zgadza się. To już się staje nawykiem, jak powiedzieliśmy jakieś 100 odcinków temu. Tym razem jest to swego rodzaju walka, bo nie wiem, co to było, ale okazało się o wiele gorsze niż to, co nazywają COVID-em. Jest tyle różnych miejsc, w które może uderzyć wróg. To prawda. Właśnie uzmysłowiłem sobie ponownie, że musimy bezwarunkowo i całkowicie polegać na Bogu. Zdecydowanie. Z pewnością żyjemy w niezwykle ciekawym czasie. Dawniej jakoś byśmy przez to przeszli. Ale to nie takie proste. Nie wiem, co wchodzi tu w grę, ale powiedzmy po prostu, Panie Boże, pomóż nam się z tym uporać. Zatem pomódlmy się. Ojcze w niebie, dziękujemy za możliwość rozmowy na temat Twego Słowa. Z radością wyczekujemy dnia, w którym po nas przyjdziesz. Mamy pracę do wykonania i dlatego prosimy Cię, oświeć w tej rozmowie nasze umysły mocą Ducha Świętego. W imię Jezusa, amen.
Amen.
Otrzymaliśmy dużo próśb o ponowną sesję odpowiedzi na pytania i postanowiliśmy ją zorganizować. Na wiele z tych pytań odpowiedzieliśmy w internecie. Niektóre problemy jednak wracają, więc się nimi zajmiemy. Jednym z pierwszych pytań, które się pojawiły, a które ciągle zapominam Ci zadać, jest pytanie dotyczące tego, co to jest. Co to za obraz? Tak. I dlatego jest ważny. Powiedzmy, że jest to bardzo szczególny obraz. W roku 2017, czyli w roku upamiętniającym reformację, 31 października 2017 roku, 500-lecie reformacji. Po raz pierwszy obchodzone wspólnie przez protestantów i katolików. Zasadniczo świętowano wspólnie zagojenie rany. Nie wiem, czy w kontekście proroctwa jest to coś, co należy świętować, bo jeśli o mnie chodzi, jest to raczej tragedia. Nie można pójść na kompromis, jeśli chodzi o Chrystusa oraz Jego misję i plan zbawienia. To prawda. I nie ma kompromisów, jeśli chodzi o słowo czy tradycję, ponieważ według prawa i świadectwa, jeśli nie mówią zgodnie ze Słowem Bożym, nie ma w nich światła. Z okazji tego święta mieliśmy możliwość odwiedzenia wielu miejsc historycznie związanych z protestantyzmem, nakręcenia filmów. Jednym z zabytków, które odwiedziliśmy, było Muzeum Gutenberga, czyli miejsce, w którym znajduje się prasa Gutenberga. Jest to prawdopodobnie jedna z najważniejszych rzeczy, która rozpropagowała na świecie ideę protestantyzmu, ponieważ właśnie na prasie Gutenberga drukowano literaturę protestancką, przekłady Pisma Świętego. Był to outlet mediów społecznościowych tamtych czasów. Zdecydowanie. To wspaniałe narzędzie. W muzeum pokazano nam, jak taka prasa działa. Nie jest to oczywiście oryginalna prasa, ale jej najwierniejsza kopia. Dyrekcja muzeum bardzo drobiazgowo podchodzi do kwestii tego, jak można tę prasę wykorzystywać? Kto może z niej korzystać? Typografia również jest niezwykle ważna. Litery są tak dobrane, by można było drukować w kolumnach. Jak wiadomo, Biblię drukuje się w kolumnach, bo na stronie mieści się więcej tekstu. Jest to zatem wydajniejsze. Obecnie siadasz przy komputerze, naciskasz przycisk i cały tekst masz wyjustowany z odpowiednimi odstępami. Natomiast w przypadku prasy Gutenberga wszystko trzeba było wykonać ręcznie. Ustawić litery w kolumnach tak, jak miały zostać wykorzystane, a następnie pokrywało się je tuszem. Drukowało się je w różnych cyklach, w zależności od rodzaju druku itd. Litery z kolei miały różną wielkość w zależności od tego, jak pasowały do kolumny i pozostałej części tekstu. To naprawdę była sztuka. Gdy byliśmy w muzeum, pozwolono nam filmować i mieliśmy okazję zobaczyć pokaz. Powiedziano nam, że bardzo niewielu osobom dano możliwość wydrukowania strony na wspomnianej prasie Gutenberga. Tak naprawdę wśród tych osób była królowa Elżbieta, George W. Bush i personel muzeum. W końcu powiedzieli mi, że ja też mogę wydrukować stronę. Było to dla mnie wyróżnienie, za którego sprawą trafiłem do bardzo ścisłego grona osób, którym pozwolono coś wydrukować obok królowej i prezydenta. Wydrukowałem właśnie tę stronę. Jest ona po łacinie, w kolorze czerwonym i czarnym. Jest to niezwykle cenny arkusz. Został oprawiony i powieszony i pochodzi prosto z prasy Gutenberga, wydrukowany przeze mnie własnoręcznie. Jest w języku łacińskim i nadal próbuję się zorientować, skąd pochodzi. Znajdę specjalistę od łaciny i porozmawiamy o zawartości tej strony. Skoro należysz teraz do elity wraz z królową i prezydentem, może zapytam królową albo zapytaj papieża. Oboje bardzo dobrze go znają. To wspaniałe doświadczenie, które na zawsze zostaje w pamięci. Nie wiem, czy papież byłby w euforii z powodu czegoś, co wyszło z prasy Gutenberga. Cofnęło ich to w czasie o kilkaset lat. Myślałem też o tym, że to zagojenie rany, o którym wspomniałeś, z jednej strony nie jest niczym pozytywnym, ale z drugiej jest pozytywne w kontekście bliskości powtórnego przyjścia Chrystusa. No cóż, proroctwo musi się wypełnić i jest to jeden ze znaków tego twierdzenia. Dzieci powrócą, dzieci wracają. To tylko dowodzi, że okres próbny już wkrótce dobiegnie końca. Przejdźmy do kolejnego pytania, które często pada, które dotyczy cytatu z Marka 1:15. Czy Królestwo Boże u Marka 1:15 odnosi się do Królestwa Chrystusa, które nadchodzi w naszych czasach? Gdy Jezus zaczął swoją posługę, obwieścił, że królestwo nadeszło. A dlaczego nadeszło? Mówił o sobie, tak. Miał na myśli siebie. Oczywiście był królem królów i panem panów. Wiesz, że szatan zagarnął królestwo od Adama i Ewy. Bóg powierzył królestwo Adamowi i Ewie, ale szatan im je ukradł. Sprawił, że stali się jego sługami. Jednak prawowitym właścicielem był Chrystus, który to wszystko stworzył. Na pustyni podczas kuszenia szatan został pokonany. Został rozgromiony jako wróg. Ale nie został wyeliminowany. I tego właśnie ludzie nie rozumieją. Fakt, że szatan został pokonany, ale nie wyeliminowany, zdaje się być sprzecznością.
Now, why did God not eliminate?
Dlaczego Bóg go nie wyeliminował?
There was still a time
bo nadal trwał okres próby i czas wyboru dla ludzkości. Okres 6000 lat jeszcze się nie wypełnił. Szatanowi pozwolono zatem kontynuować działania, ale nie był już przedstawicielem tej ziemi. Nie, jest nim Jezus. Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Jego miejsce zajął Jezus Chrystus. Zwyciężył podczas kuszenia na pustyni. Ale cenę za grzech zapłacił na krzyżu. Od czasu, gdy Chrystus zaczął pełnić swoją służbę, Królestwo Boże zbliżyło się do ludzkości i do tego się właśnie odnosi, gdy twierdzi, że czas się wypełnił. Jaki czas się wypełnił? Czas profetyczny, czas profetyczny. A jedyny, jaki znamy, to czas profetyczny z Księgi Daniela, dotyczący 70 tygodni, który mówi o tym, że odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalem, aż do pomazańca księcia, a potem pojawia się wizja proroctwa, która spełnia się w roku 27 naszej ery. Od tamtego czasu nauki o Królestwie Bożym głoszone były ludzkości bezpośrednio przez Boga. Po drugie, jak brzmią te porównania Królestwa Bożego u Marka i Mateusza? Przeczytajmy zatem te fragmenty. Pierwszy u Marka, 4, 30-32. Do czego przyrównamy Królestwo Boże, albo jakim podobieństwem je wyrazimy? Jest jak ziarno gorczyczne, które, gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Ale gdy zostaje zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn, i wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie. Zatem Królestwo Boże nie pojawia się w wyniku obserwacji. Ciekawe, że gdy porównywał Królestwo Boże do czegoś w Królestwie Ziemskim, nie było niczego, do czego można byłoby je porównać. Nie było niczego, bo Królestwo Boże jest antytezą wszystkiego, co tu mamy. Nic dziwnego, że sytuacja w Królestwie Ziemskim jest tak żałosna. Zgadza się. Tak smutna, że próbujemy przywracać na ziemi różne królestwa. Nie mogę się doczekać, aż znikną. Wracając do tematu, do czego porównał to Królestwo Boże? Porównał je do ziarna, do maleńkiego ziarna zasianego w ziemi, które będzie powoli wzrastać i zanim się zorientujesz, wyrosną z niego drzewa tak wielkie, że w jego cieniu będą się gnieździć ptaki. Innymi słowy, jest to królestwo, które niepostrzeżenie rozrasta się pośród ludzkości i nigdy, przenigdy nie zostanie wyrwane z korzeniami. Ale według proroctwa z Księgi Daniela, inne królestwa zostaną zniszczone, ponieważ bez udziału rąk odrywa się od góry kamień, który uderza w nogi posągu i cały posąg kruszy się, a jego kawałki roznosi wiatr, tak, że nie ma po nich śladu. Jak gdyby nigdy nie istniały, tak się stanie z wszystkimi królestwami ziemskimi. Nie będzie po nich śladu. Przeanalizujmy teraz inne porównanie z Mateusza 13, wersety od 24-30. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, Czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? A on im rzekł, to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego, czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiada, nie, abyście czasem, wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwom ruść razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Martynie, Królestwo Boże zostało zasiane. Dobre ziarno zostało zasiane przez samego Chrystusa. To ciekawe. Biblia mówi, że ludzie będą nauczani przez Boga. Sam Bóg zszedł na ziemię, by nauczać ludzkość. To wspaniałe. Wszystko, co wcześniej mogło zostać zinterpretowane nieprawidłowo, zostało powiedziane wprost. To takie niesamowite. Chrystus wyjaśniając, nie pozostawia żadnych wątpliwości. Mają więc tę wspaniałą wiadomość, wyjaśniającą dokładnie, czym jest Królestwo Boże i dla Twojego i mojego dobra została ona zapisana w tej właśnie księdze, która leży na stole. I każdy może ją przeanalizować. Ale też jest wróg, a wrogiem oczywiście jest diabeł. Wróg pojawił się i posiał kąkol. Kąkol jest bardzo podobny do pszenicy, ale jest trujący. Jeżeli wyrwiesz kąkol, możesz też wyrwać pszenicę, bo nie będziesz w stanie ich rozróżnić, dopóki nie dojrzeją. Ludzkość patrzy zatem na Królestwo Boże i widzi kąkol. Zgadza się. Niestety, ale wydaje się, że kąkol dominuje. Ludzie sądzą zatem, że Królestwu Bożemu niespecjalnie się powiodło. Jednak tak naprawdę to mu się powiodło, bo zdarza się tak, że ten kąkol wzmacnia tych, którzy są kłosami pszenicy. Często Bóg dopuszcza, by wśród nas pojawiła się apostazja, aby ludzie mogli podejmować przemyślane decyzje. Otóż to. Potem zaś sięgasz do Biblii i myślisz sobie, czy to, co słyszymy czasami i to, co się nam przekazuje, że mamy zrobić, jest w harmonii z tym, co mówi Pismo? Pozwólmy zatem obu rosnąć razem aż do żniwa, a potem żeńcy oddzielą kąkol od pszenicy. Kim są żeńcy? To anioły. Bo nie jest to czynność, którą mogliby wykonać ludzie. Zgadza się. Powiedział zatem, poślijcie po aniołów, niech zbiorą kąkol na spalenie. Biblia mówi też, że zgromadzą wybranych z jego czterech stron świata i spotkają się z Panem w niebie. Pan ich zabierze, by mogli być z Nim w wieczności. Wówczas zostanie ustanowione królestwo. Co zatem dzieje się z kąkolem? Znika. Zostaje zniszczony. Przeleży 1000 lat. I po tym, jak w niebie odbędzie się sąd ostateczny, powróci Chrystus. Po raz trzeci święte miasto zejdzie na ziemię. Otworzy się wielka równina. A martwi, którzy wystąpili przeciwko woli Boga, okażą się przekupni. Będą próbowali zaatakować miasto. Wówczas z nieba zejdzie ogień, który ich pochłonie. Ale zanim to nastąpi, zegnie się wszelkie kolano. Królestwo Boże zatem jest tutaj, mimo iż wydaje się, że zarosło. To jak z gwiazdami. Nie widać ich dobrze, gdy jest zbyt dużo światła. Ale w ciemności gwiazdy stają się widoczne. Zatem im ciemniej na świecie, tym jaśniej będą świecić gwiazdy. Módlmy się do Boga o to, byśmy należeli do światła, a nie do ciemności. Bardzo Ci dziękuję. Przejdźmy do następnego pytania. W pierwszej Królewskiej 13 mowa jest o młodym mężu Bożym, posłanym z poselstwem, który ma powrócić, nie jedząc tam chleba ani nie pijąc wody. Prorok ten jednak zostaje oszukany przez innego proroka i kończy się to jego śmiercią. To, że zmarł, wydaje się niesprawiedliwe, biorąc pod uwagę to, że jeden, prorok, który go oszukał, był starszy, a zatem mąż Boży musiał mu być posłuszny. Dwa, prorok powiedział mu, że również otrzymał rozkaz od Pana. Prosimy o wyjaśnienie, jak mamy to rozumieć? Martynie, jest to jedna z tych skomplikowanych, ale interesujących opowieści z niezwykle ważną nauką na nasze czasy. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Bóg był dość surowy. Bo ten młody prorok zrobił dokładnie to, co miał zrobić. Ale nie miał nic jeść ani pić. W końcu udał się z wieścią do skrajnie apostatycznego Izraela. Miał powrócić, nie biorąc nic od nikogo. To była ta ukryta instrukcja od Boga. Zgadza się. I w czasie, gdy wypełniał te wszystkie polecenia, pojawił się drugi prorok, który powiedział mu, Bóg powiedział, że już nie musisz tego robić. Możesz pójść ze mną, coś zjeść i napić się. Mąż Boży słucha tego proroka i wraca. I w konsekwencji traci życie. Na ile ważne jest to przesłanie w naszych czasach? Jest niezwykle ważne. Już mogę podać kilka przykładów. Właśnie. Dostajesz od Boga wyraźne instrukcje. Bardzo wyraźne. I gdy ktoś do ciebie mówi, to nie tak, nie musisz tego robić w ten sposób. Bóg mi powiedział, że będzie dobrze, jeśli zrobisz to inaczej. A w związku z tym, że ta osoba jest starsza, postanawiasz zastosować się do jej wskazówek, nie sprawdzając, czy Bóg naprawdę tak powiedział, zawierzasz człowiekowi, który twierdzi, że jest prorokiem od Boga. Posłuchajmy się bardzo praktycznym przykładem. Biblia mówi, pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego. I mówi, co należy robić. A dlaczego? Bo to ja jestem stwórcą nieba i ziemi i ja mówię Ci, co masz robić. I wtedy zjawia się stary prorok, odziany w piękną, białą szatę, a na marginesie prorok to osoba, która również głosi nauki i mówi, wiesz, tak naprawdę Bóg zmienił dzień. Nie musisz już tego robić. Pozwól, że podam Ci odpowiednie powody. Zmartwychwstanie miało miejsce w pierwszym dniu tygodnia, a zatem musisz pójść za moim przykładem. Zjedz i napij się, bo Bóg zmienił zdanie. Ty na to odpowiadasz prorokowi, faktycznie brzmi to rozsądnie. Wyglądasz mi na wiarygodnego proroka. Jesteś ode mnie starszy, więc Cię posłucham. Bóg nas z tego kiedyś rozliczy. Zgadza się, Bóg nas kiedyś rozliczy. To Jego wina, że postanowiłem nie iść za Jego wskazówką. Na ile pilne i ważne zatem jest to, by Bóg pokazał, zwłaszcza wtedy, gdy wydał precyzyjne wytyczne swojemu prorokowi, żeby bezwzględnie przestrzegać tego, co powiedział. Tak jak widzieliśmy, to sprawa życia lub śmierci. A zapłatą za grzech jest śmierć. Śmierć. Prorok zjawia się i mówi, Bóg miał na myśli co innego. Albo Bóg zmienił zdanie. Albo Bóg już tego od ciebie nie wymaga. To ulubione słownictwo współczesnego świata. Bóg już tego od ciebie nie wymaga. Weźmy inny przykład. Czyste i nieczyste w Biblii, prawda? W 100% dokładnie, tak jak tutaj. Czyste i nieczyste. Czy Noe miał wytyczne w sprawie czystych i nieczystych zwierząt? Miał wziąć ze sobą do arki czyste i nieczyste zwierzęta. Doskonale wiedział, że czystych było 7 par, a tylko jedna para nieczysta. Otóż to. Doskonale to wiedział. Czy prawo dotyczące czystości zwierząt mówiło, co jest czyste, a co nieczyste? Tak, oczywiście. Piotr, gdy miał wizję, czyż nie powiedział, jeszcze nigdy nic skalanego lub nieczystego nie weszło do ust moich? Zdecydowanie tak, i potem tak samo. I potem również nie. No a nie mówi, że nie spożywał nieczystego mięsa. Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. I wyobraźmy sobie teraz, że przychodzi inny prorok i mówi, Bóg już tego nie wymaga, ponieważ Jezus orzekł, że każde pożywienie jest czyste. Tak, i potem ten człowiek wdraża taki tekst jako element niektórych Biblii. Właśnie. Wprowadza jako element wszystkich współczesnych Biblii opartych na rękopisach, które powinny trafić do kosza. I mówi ci, Bóg już tego od ciebie nie wymaga. Czy tutaj właśnie nie robią dokładnie tego samego? W 100%. I podobnie, gdyby przyłożyć to do tego, co ma nadejść. Gdy szatan przedstawi siebie jako anioła świata, również twierdząc, że prawo Boże już nie obowiązuje, bo to on teraz ustanawia się Bogiem. A co powiesz na fakty, które miały miejsce całkiem niedawno na świecie, gdy ludzie mówili, Bóg ci w tym nie pomoże, jedynie nauka?
We need to depend on science.
Albo co, jeśli powiedzą, Bóg nie rozstrzygnie tego konfliktu między narodami. Potrzebny nam inny mediator, ziemski. Jeżeli jednak Bóg coś powiedział, zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. To niezwykle ważna lekcja mówiąca, jak skrupulatnie powinniśmy się stosować do tego, co powiedział Bóg. Otóż to. I to dla naszego własnego dobra. Niektórzy ludzie mogą się odwrócić od Niego, mówiąc, Bóg jest mściwy. To dla twojego dobra, bo jeśli nie zaufasz Panu, nie będzie w stanie ci pomóc. Zgadza się. Ostatnio otrzymałem inne pytanie. Niektórzy ludzie przynoszą rękopisy biblijne, twierdząc, że zawierają one więcej ksiąg, bo 88, a nie tyle, ile dotychczasowe wersje Biblii. Twierdzą, że wszystkie te informacje zniknęły, zostały zmienione, że dana wersja Biblii nie jest wiarygodna i tak dalej. Przez 6000 lat Bóg dawał ludzkości niewiarygodną Biblię. I nagle ci geniusze zdołali odkryć coś, co uznają za własną prawdę. Odpisałem więc tej osobie w następujący sposób. Jeżeli Bóg nie jest w stanie dochować swego słowa, to nie warto mu służyć. To prawda. Jeżeli przez 6000 lat nie był w stanie dać swojemu ludowi prawidłowego rękopisu, to nie może oczekiwać, że przez 6000 lat lud będzie mu posłuszny. Prawda w 100%. Tak właśnie jest. Tak zostało napisane. Co zrobił Jezus podczas konfrontacji z diabłem? Zaczął od słów, napisane jest. Właśnie, napisane jest. I te słowa, które zostały napisane, znajdują się w tej księdze. Otóż to. Jest to tekst przyjęty i jestem przekonany, że jest to Słowo Boże i że to, co mówi Biblia, jest tym, czego wymaga Bóg. Nieważne, jaki jeszcze prorok się zjawi i nieważne, ile będzie miał lat i nieważne, jak białe będą jego szaty, jeżeli to, co mówi, nie zostało zapisane w Biblii, to nie słuchaj tego. To prawda. Dodałbym jeszcze, że to samo odnosi się do ducha. Jeżeli niektóre osoby mówią, ale duch mi tak powiedział, jednak nie jest to zgodne z Pismem, więc mamy taki sam problem. Tak wiele słów, które nie są w zgodzie z tym, co mówi Pismo. Niedawno przeczytałeś bardzo ciekawą książkę, prawda? Książkę Rogera Morneau, Podróż w świat nadprzyrodzony. Miałeś okazję przekonać się, jak demony przekręcają słowa tu i ówdzie i całkiem znienacka okazuje się, że to, co powiedział Bóg, nie ma już zastosowania. A ich ulubionym stwierdzeniem jest oczywiście, nie możesz umrzeć, nie możesz umrzeć. To podstawa całego spirytyzmu. Zapłatą za grzech jest śmierć, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Jak widać, te dwa podejścia są ze sobą w sprzeczności. To tylko dowodzi, że Bóg faktycznie ma na myśli to, co mówi. Bóg mówi poważnie. Istotne jest, by to było zapisane w Biblii. Choć brzmi to bardzo surowo, ale jest to dla nas niezwykle ważna lekcja. Amen. Przejdźmy do kolejnego pytania. W kilku miejscach w Nowym Testamencie wygląda na to, że Antychryst jest osobą, a nie systemem. Czy może Pan to wyjaśnić? Gdyby przeanalizować całą kwestię Antychrysta i ująć Antychrysta w wizji proroctwa, wówczas można łatwo zrozumieć, że nie może on być osobą, ponieważ mamy do czynienia z okresem 1000 lat. Zgadza się? Weźmy księgę Daniela i opowieść o małym rogu. Jest tam mowa o okresie 1260 lat. To bardzo długi czas. Paweł opisuje, co się stanie. Najpierw musi nastąpić upadek pogańskiego systemu rzymskiego, a potem będzie mógł nadejść Antychryst. Będzie on miał określone atrybuty. Wymienia je w liście do Tesaloniczan. Mówi, że zasiądzie on w świątyni Boga i będzie się podawał za Boga i tak dalej. Wymienia wszystkie jego atrybuty. Na każdym etapie, w całym tym okresie, również reprezentuje jego osobę. Może to się zatem stać bardzo mylące. Jeżeli zatem przyjrzymy się cytatowi z pierwszego listu Jana 2,18, dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść Antychryst, użyto tu czasu przyszłego, a zatem ma to dopiero nastąpić, lecz oto już teraz wielu Antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Innymi słowy, duch Antychrysta już działał. Gdyby przeanalizować jego historię, weźmy na przykład Szymona Maga, czarnoksiężnika na dworze Nerona. Był tym, który chciał kupić dar Ducha Świętego, ale uprawiał to, co nazywamy symonią, świętokupstwem, czyli używaniem pieniędzy w celu uzyskania błogosławieństwa. Szymon Mag stał się tak zwaną Petra, czyli skałą. Szymon Opoka. Kto zatem był prawdziwym założycielem systemu Antychrysta? Szymon Mag czy Szymon Piotr? Musiał to być Szymon Mag. Właśnie. I system, który wtedy powstał, udawał, że ma cokolwiek wspólnego z chrześcijaństwem. A tymczasem było to czyste czarnoksięstwo. Mamy zatem wielu antychrystów w bardzo długim okresie i jeden system, który jest systemem antychrysta. Co oznacza słowo antychryst? Oznacza to w miejsce Chrystusa. Słowo anty może oznaczać przeciwko, ale może też oznaczać zamiast, miejsce. W większości przypadków w Piśmie oznacza zamiast. Ustanawia się zatem Bogiem, zajmuje miejsce Boga. Cytat z pierwszego listu Jana 2,22. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Jeżeli zatem ktoś mówi, że Jezus Chrystus nie jest Mesjaszem, taki ktoś jest antychrystem. To oczywiste. Ale nie można wziąć tylko jednej z tych definicji, bo wszystkie muszą współgrać. Jeżeli więc posłużymy się innym cytatem z pierwszego listu Jana 4,3, wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. To doprowadza nas nieco bliżej sedna sprawy. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Niektórzy mogą powiedzieć, ale świat religii, świat katolicyzmu wyznaje, że Jezus przyszedł na ten świat. Pytanie zatem brzmi, czy przyszedł w ciele? Czy przyszedł, by spotkać się z nami tam, gdzie byliśmy? Czy przyjął ludzką postać w całości? Katolicyzm naucza, że nie zszedł całkiem na ziemię. Potrzebuje zatem pośrednictwa między sobą a ludzkością. I tę przestrzeń, którą Chrystus pozostawił, ponieważ nie zszedł całkiem na ziemię, trzeba połączyć swego rodzaju pomostem, którym jest duchowieństwo. Stąd właśnie wzięli się księża w katolicyzmie. Ksiądz jest kimś, kto składa ofiarę. W Starym Testamencie byli księża, ale pełnili funkcję symbolu. Arcykapłanów, tak. Nie byli pomostem, a tylko przedstawicielami arcykapłanów. W katolicyzmie osoba celebrująca staje się księdzem, bo bierze udział w ofierze. Składa ofiarę na ołtarzu. I twierdzą, że ofiara mszy jest tym samym, co ofiara krzyża. Potrzebują więc stanu duchownego. Duchowieństwo pełni funkcję pośredniczącą. I Maria oraz wszyscy święci należą do tej kategorii. Zatem taki ksiądz staje się poniekąd stwórcą. Tak, bo stwarza Boga z odrobiny chleba i jest z tego bardzo dumny. Biblia twierdzi, że był kuszony, dokładnie tak jak my. Biblia twierdzi też, że z tego właśnie powodu jesteśmy w stanie zbliżyć się do tronu Bożego. A według katolickiego systemu tak nie jest. Możesz zbliżyć się do tronu Bożego tylko za pośrednictwem księdza. Zaprzeczają zatem temu, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele w takim znaczeniu, że On i ja możemy się teraz komunikować bezpośrednio. To bardzo ważny aspekt, który umyka wielu osobom. To faktycznie zalicza ich do kategorii antychrysta. Pod każdym względem. W 100%. Przytoczmy to zatem raz jeszcze. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. A więc to pojęcie, że potrzebny jest pośrednik pomiędzy Chrystusem a ludzkością i że do tego celu wyznaczono księży, choć nie ma o tym ani jednego słowa w Biblii, mówi nam, że system ten nie może pochodzić od Boga. Jest to właśnie ten duch antychrysta. Dlaczego? Bo samego siebie wyznacza do roli mediatora. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, a teraz już jest na świecie. Innymi słowy, ten duch objawiał się i zaprzeczał samym podstawom zbawienia. Ujmując to inaczej, katolicyzm całkowicie zaprzeczył planowi zbawienia, zajmując miejsce Jezusa Chrystusa. Kolejny cytat drugiego listu Jana 1:7. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Gdyby wziąć pod uwagę niektóre z innych religii świata, czego naucza islam o Jezusie Chrystusie? Że był tylko prorokiem. Ale naucza też, że nigdy nie umarł. Tak. Nie umarł, a tylko sprawiał takie wrażenie, jakby umarł. Zakładając, że Jezus za mnie nie umarł, to znaczy, że nadal żyje w grzechu. Innymi słowy, musi to być część systemu. Ludziom niezbyt się to podoba, ale wiesz dobrze, że szatan nigdy nie stosuje półśrodku. Nigdy. Gdybyśmy porównali to z tym, co przed chwilą czytaliśmy w rozdziale 13 Księgi Królewskiej, znów pojawia się wątek, że nie ma innego imienia, a zatem nie ma innej religii. Zgadza się. Katolicyzm zaprzecza odkupieniu grzechów. Dość jednoznacznie. Nauki jezuickie zaprzeczają odkupieniu grzechów. Zakon jezuitów jest zatem na samym szczycie systemu antychrysta. Islam kwestionuje odkupienie grzechów. Jest to zatem nieodłączna część tej samej religijnej antytezy wobec tego, co naucza Biblia. Ludzie muszą dokonać wyboru. Albo uwierzysz w to, co mówi Słowo Boże, albo zaufasz temu drugiemu prorokowi, który twierdzi, że nie musisz robić tego, co nakazał Bóg. A co stanowi część systemu antychrysta. Zgadza się. Rozważmy teraz fragment z Ewangelii Jana 5:43. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Właśnie o tym przed chwilą mówiliśmy. To, co powiedział Jezus i co nam dał i co zapisał, byśmy mogli zrozumieć, zostaje podważone przez innych proroków. Przychodzą we własnym imieniu i mówią, to jest droga do ocalenia przez nasze sakramenty, nasz system oparty na pracy i przez system zasług. Ten skarbiec zasług, który powierzono papieżowi, aby mógł rozdawać łaski według uznania. Przepraszam, ale łaskę dał Jezus Chrystus i żaden uzurpator nie ograbi mnie z tej łaski, dopóki trzymam się tego, co mówi na ten temat Słowo Boże. Zatem wielu jest antychrystów i wiele systemów należy do antychrysta, ale istnieje tylko jeden system antychrysta, który ma na celu nazywanie się przedstawicielem Chrystusa. To prawda. Bardzo dziękuję. Przejdźmy do następnego pytania. Jeżeli arcykapłan wchodził raz w roku do miejsca Najświętszego Świątyni Ziemskiej, to czy Jezus Chrystus w 1844 wszedł tylko raz, a potem co roku do miejsca Najświętszego Świątyni Niebiańskiej? Martinie. Ludzie mają takie sztywne wyobrażenie tronu Bożego, który stoi w komnacie, oraz Boga, który na tym tronie zasiada i jest do niego przytwierdzony. Ale gdybyśmy wzięli wizję Ezechiela, wówczas tron byłby ruchomy, na kołach. Jedno koło w drugim i ręka pod kołami, która nimi obracała. To był cały system w pełni zharmonizowany, a mimo to wyglądał myląco. Tron Boży nie jest więc tronem stałym, to tron ruchomy. Co więc stało się w 1844 roku? Służba Jezusa przeniosła się ze służby pierwszego przedziału świątyni do służby drugiego przedziału. Nie oznacza to, że został uziemiony. I nie oznacza to też, że służba wykonana w świętym miejscu już się zakończyła. Jezus nadal jest chlebem życia. Nadal jest światłem, nadal jest światłem, nadal wstawia się za nami u Boga. A jaka jest różnica pomiędzy pierwszym przedziałem świątyni a drugim? Wiadomo nam, że pierwszy przedział zawierał ołtarz całopalenia, ołtarz kadzenia i stół na chleby pokładne, który także jest tronem. Zgadza się. Jest również tronem. W miejscu najświętszym znajdowała się Arka Przymierza, a na niej błagalnia, która chroniła przed potępieniem przez prawo. To, co się stało w 1844 roku, Martinie, to nastąpiło przejście na symboliczny obraz Dnia Odkupienia Grzechów, który oznacza wyrok. Ale wyrok wymaga jakiejś normy. Jeżeli nie ma prawa, to nie ma przestępstwa. Skoro zaś przestępstwo zaistniało, to znaczy, że istnieje prawo. Tym prawem jest 10 przykazań. Sąd nie może mieć miejsca, jeżeli podstawą nie jest prawo. A gdzie było prawo? W najświętszym miejscu. Prawo zostało złamane. Zgodnie z prawem zostajemy skazani na śmierć, dlatego potrzebujemy ubłagalni, by chroniła nas przed potępieniem. A kto jest tą ubłagalnią? Jezus Chrystus. A czy Jezus nie chronił nas przed potępieniem, przed dniem pojednania? Ależ tak, robił to cały czas. Przez cały czas. Nie można więc tego zdefiniować. Świątynia ziemska jest przykładem planu zbawienia. Nie jest sztywną interpretacją tego, gdzie trzeba stanąć. Gdyby tak było, biedny kapłan nie mógłby nigdy zrobić nic innego ponad to, co robił zwykle. Przecież chodził też do domu, jadł i pił, był żonaty, miał dzieci, rodzinę i tak dalej. Ale przez rok pełnił posługę w miejscu świętym, a przez jeden dzień występował w roli arcykapłana w miejscu najświętszym. Służba Chrystusa przeniosła się zatem z miejsca świętego do miejsca najświętszego w 1844 roku, a prawo musiało wysunąć się na pierwszy plan. Od 1844 zaczęto wydawać wyroki. Zgadza się. Jeżeli zatem mogę to ubrać w takie słowa. Jezus najprawdopodobniej nie stoi w miejscu najświętszym przez 24 godziny na dobę. Zdecydowanie nie. Ale Jego służba jest najświętsza. Służba symbolicznego obrazu Dnia Pojednania. I całkiem niedługo, gdy ta służba się zakończy, wydany zostanie dekret. Kto święty, niech nadal się uświęca. I tak dalej. I tak dalej. Dziękuję. Przejdźmy do kolejnego pytania. Na końcu czasu, w odniesieniu do Mateusza 24, 37, 39 i Łukasza 17, 26, 30, wygląda na to, że życie będzie toczyło się dalej normalnie, gdy Chrystus powróci. Trudno mi to pojąć. Jak życie może toczyć się dalej normalnie, gdy wokół mają miejsce katastrofy i plagi oraz dekret śmierci, który zostanie wprowadzony na końcu? Wiem, że chodzi głównie o to, by być duchowo przygotowanym i wiem, że nie znacie szczegółowo odpowiedzi na każde pytanie, ale liczę na drobne wskazówki, jak wspomniane wersety wpasowują się w wydarzenia końca czasu i proroctwo. Dobrze, przyjrzyjmy się tym wersetom. Mateusz 24, 37, 39. To są wersety faktycznie wspomniane w pytaniu. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. To, co mówi nam ten werset, czy to, co zasadniczo opisuje, to pewna forma normalności. Czy jest coś złego w jedzeniu i piciu? Nie. Jeżeli nie będziesz jadł i pił, umrzesz. ożenek lub za mąż pójście, czy to coś złego? Nie. Dlaczego więc Biblia wspomina te zachowania jako typowe za dni Noego? Jedzenie, picie, ożenek, za mąż pójście. Z pewnością chodzi o robienie tych czynności w nadmiarze lub niezgodnie z wolą Bożą. Zatem jedli i pili bez umiaru, byli żarłoczni oraz żenili się i wydawali za mąż, za kogo im się żywnie podobało. Zmieniali partnerów jak rękawiczki. Czy w dzisiejszych czasach mamy podobne sytuacje? Tak. Tak. I wydają się normalne. Gdy w zeszłym roku trwała pandemia lub gdy było tsunami, czyli katastrofa, czy w obliczu katastrofy ludzie nadal jedli i pili? Tak. Czy nadal pobierali się i rozwodzili w nadmiarze? I wszystkie te kombinacje, kto z kim się żeni. Ten brak umiaru trwa również i dziś. Właśnie w takim kontekście należy to interpretować. Gdybyśmy zatem mieli to przeformułować, powiedzielibyśmy, jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Będzie nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, obżarstwo, głód z jednej strony i skrajny luksus z drugiej oraz wszelkiego rodzaju anormalności, jeśli chodzi o związki międzyludzkie. Tak naprawdę jest to świetne uzupełnienie tego, o czym mówiliśmy. Wszystko, co się dzieje i co nadejdzie, nie odbędzie się na zasadzie zaskoczenia. O, nadeszło. Stanie się po prostu częścią całej tej katastrofy, która już ma miejsce. Zgadza się. A jeżeli przeczytamy tę samą opowieść u Łukasza 17, 26-30, a jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, nastał potop i wytracił wszystkich. Nastąpi zatem całkowite zniszczenie z powodu braku umiaru. Ale Łukasz podaje nieco więcej szczegółów. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Zniszczenie będzie całkowite. Dlaczego Łukasz wspomina Lota? Bo wiąże się z tym kolejna część apostazji. Chodzi o pewien aspekt. Innymi słowy, dopuszczali się takich bluźnierstw i takiej rozwiązłości, że chcieli nawet zbezcześcić anioły. Jakich obrzydliwości można się dopuścić? I byli tak mocno przywiązani do ziemskiego dobytku. Zgadza się. Brzmi to podobnie do niektórych ustaw i regulacji, z którymi mamy dziś do czynienia. I obawiam się, że wszystko, co mówią, wkrótce stanie się obowiązkowe. Wtedy będę musiał się przeprowadzić na biegun i zostać pingwinem. Nie, tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Dotyczy więc to wszystko braku umiaru. Wydaje się to normalne, ale nie jest. Weźmy pod uwagę inny aspekt. Czasy Noego. To było przed nadejściem plag. Czy potem? Do dnia, w którym Noe wszedł do arki. Dzień, w którym Noe wszedł do arki, jest końcem okresu próby. Czyli jest to dzień, w którym zaczną się plagi. Zgadza się. Zatem ten czas właśnie ma miejsce. Tak, żyjemy w czasie bezpośrednio poprzedzającym wejście Noego do arki. Co jest symbolicznym obrazem arki? Kościół. Tak, kościół. Który? Kościół tych, którzy zachowują przykazania i trwają w wierze w Jezusa. I trwają przy świadectwie Jezusa. Z tego składa się arka. Bo jest to zaproszenie. Martinie, Mam nadzieję, że zdołaliśmy odpowiedzieć na to pytanie. Również tak uważam. Ludzie zaczną zdawać sobie sprawę z tego, że już żyjemy w tych czasach. Nie będzie więc tak, że zupełnie znienacka zaprzestaniesz wszystkich czynności, bo zobaczysz, co się dzieje. Dziękuję. Co mówi Biblia na temat kremacji? Męczennicy nie mieli wyboru, ale w kontekście pogrzebu co, jeśli ktoś zostanie poddany kremacji? Marcinie, to osobista sprawa i bardzo delikatna. Otrzymałem kilka listów na ten temat. Również pewne analizy dotyczące tego, co mówi Biblia o kremacji. Biblia de facto nie mówi o kremacji. Wspomina tylko, że niektóre osoby zostały spalone, jak Saul i Jonathan. Skremowano ich kości. Czy Jonathan został uratowany, czy stracony? Prawdopodobnie uratowany, tak. Jonathan był dobrym człowiekiem. Zmarł w tych okolicznościach. Gdyby kremacja była problemem, jak pierwotnie nauczał katolicyzm, że nie należy dokonywać kremacji, ponieważ gdy Chrystus nadejdzie, by wskrzesić zmarłych, nie znajdzie cię. Dlatego więc palono wrogów. Wycliffe został wykopany, jego kości spalone, a prochy wyrzucone do rzeki Swift. Czy oznacza to, że wszyscy ci spaleni męczennicy są straceni? Oczywiście, że nie. Ale Biblia mówi dużo o pochówku. Od samego początku czytamy o odpowiednich miejscach pochówku, które zabezpieczał Abraham, i na ile byli skrupulatni, by umieścić ciało w odpowiednim miejscu pochówku. Nawet Józef prosił o to, by jego kości zostały zabrane z Egiptu do Izraela. Zgadza się. Jest tu kilka pytań. Czy, aby Bóg cię wskrzesił z martwych, musi mieć fizyczny materiał, z którego się składasz? Nie. Jak często w ciągu swojego życia zmieniasz fizyczny materiał, z którego się składasz? Czy nie co roku? Tak. Co 8 miesięcy stajesz się zupełnie nową osobą. A więc za 8 miesięcy będę patrzył na zupełnie innego Martina. Starszego, tak. Każdy minerał i wszystko inne zostanie zastąpione. To ciągła zmiana. Zatem z biologicznego punktu widzenia, kim jesteś i na której twojej części polega Bóg, jeśli chodzi o wskrzeszenie zmartwych? Na charakterze. Właśnie. Interesuje go twój charakter. Da ci zupełnie nowe ciało. Zupełnie nowe. Jak będzie wyglądało, dowiemy się. Pewnego dnia. Zatem z czysto naukowej perspektywy, jaka jest różnica między zwykłym rozkładem a kremacją? Po prostu proces ten zostaje przyspieszony. Prawda? Zgadza się. Następuje ogromne przyspieszenie procesu. Jaka jest przewaga jednego nad drugim? Ale ludzie emocjonalnie podchodzą do ciała i miejsca pochówku. Gdy możesz pójść na grób, w którym spoczywa bliska ci osoba, może to być dla ciebie pewnym pocieszeniem. Czy to oznacza, że Biblia potępia kremację? Nie. Odpowiedź brzmi nie. Nie ma o tym mowy w Biblii. Jest to zatem bardzo osobista decyzja. Też tak uważam. Jeśli chodzi o zgodę na kremację, w niektórych krajach, na przykład w Japonii, gdzie ilość miejsca jest ograniczona, wynajmujesz grób na jakiś czas, a po upływie chyba 2 lat musisz zwolnić to limitowane miejsce.
because space is just of a premium.
Wchodzi tu zatem w grę wiele kwestii. Jeśli mogę przytoczyć osobistą historię, niezbyt przyjemną. Otóż moi rodzice zostali pochowani nieskremowani. Mamę pochowano w grobowcu rodzinnym, a dużo później jej siostrę bliźniaczkę w tym samym grobie. Zatem babcia i cała rodzina spoczęła w jednym grobowcu. Kilka lat temu miasto postanowiło rozbudować układ dróg. Musiano więc dokonać ekshumacji, przenieść ciała. Powiadomiono nas o tym. Kiedy dotarliśmy na cmentarz, ekshumacja już trwała. Planowano wyjąć szczątki i umieścić je w nowych trumnach, a potem pochować w innym grobie przeznaczonym do tego celu. Gdy dotarliśmy na cmentarz, trwała ekshumacja. Groby mają określoną wielkość. Osoby, które zmarły wcześniej, chowano głębiej. Zatem niektóre osoby były pochowane głęboko, inne płycie. Moja mama zmarła dużo wcześniej, więc została pochowana głębiej, ale ciotka znacznie wyżej. Gdy jeden z robotników próbował otworzyć grób kilofem, niespodziewanie o koniec kilofa zaczepiła się czaszka mojej ciotki, co wprawiło go w wielkie zakłopotanie. Wszystkie aspekty skłaniają do zastanowienia, czemu to wszystko ma służyć. A inna sprawa jest taka, że miejsca pochówku nie są już takie jak kiedyś. Kiedyś były to spokojne miejsca, bardzo dobrze utrzymywane. Potem pojawiły się zaniedbania. Pojawili się na cmentarzach włóczędzy, hieny cmentarne kradnące z grobu biżuterię. Dużo profanacji. I zastanawiasz się, ile godności zostaje. Są to wybory, których musimy dokonywać. Moim osobistym zdaniem jeden proces odbywa się po prostu szybciej niż normalny rozkład. W Biblii nie ma ani jednego wersetu, który opowiadałby się przeciwko kremacji. Tak naprawdę skremowano tysiące, jeśli nie miliony posłańców Bożych. Zgadza się. Nie z wyboru, ale w wyniku działania wrogów. Dlatego też dla Boga liczy się charakter człowieka. Ale jeżeli twoje przywiązanie emocjonalne jest na tyle duże, że nie udźwigniesz ciężaru kremacji, wtedy wybierz pochówek. Bardzo dziękuję. Przejdźmy do ostatniego pytania, które otrzymujemy dość często. Jak poradzić sobie z aktywnością demoniczną? Dostaję takie pytania niemal codziennie. Wydaje się, że problem rośnie. Z racji pochodzenia miałem osobiste doświadczenia z działaniem demonów. Sam byłem w to zaangażowany. Uczestniczyłem w seansach. Byłem dręczony przez demony. Miałem bardzo osobiste doświadczenia ze światem demonów. Wybawienie, które stało się moim udziałem, nie było wynikiem egzorcyzmu. Chociaż tak się wydawało. bo gdy nadal nie byłem świadomy prawd biblijnych, przedstawiciele Kościoła katolickiego odprawiali nade mną egzorcyzm u mnie w domu. Były one bardzo dramatyczne. Gdy ksiądz odprawiał egzorcyzm, został zaatakowany przez demony, które rzucały nim po pokoju. Po zakończeniu egzorcyzmu, gdy wyszedł, aktywność demonów w moim domu zakończyła się. Oczywiście przypisałem to działaniu egzorcyzmów, rytuałowi, który wiązał się z przyrządzeniem wody święconej z solą i znakiem krzyża z soli oraz pokropieniem całego domu tą wodą i tak dalej. Oraz odprawieniem mszy w domu. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ ci, którzy znają moje świadectwo, wiedzą, że wszystkie zwierzęta zaczęły biegać. I była to bardzo dziwna sytuacja. Ale gdy odkryłem prawdę i chciałem pociągnąć za łańcuch, cała aktywność demonów wróciła, by się zemścić. Czy egzorcyzm był skuteczny? Nie. Nie. Było to oszustwo. Innymi słowy, diabeł udawał, że się wycofuje, abym wpadł w pułapkę jeszcze większego kłamstwa. Wcześniej byłem ateistą. Teraz wpadłbym w pułapkę systemu religijnego sprzecznego z Pismem. Była to dla mnie zatem bardzo cenna nauka. Co tak naprawdę powstrzymało aktywność demonów? Modlitwa. Modlitwa zatrzymała aktywność demonów. Nie oznacza to, że przestały mnie nękać. To ważna uwaga i proszę, powiedz trochę więcej na ten temat. Dobrze, rozwinę ten wątek. Obecnie funkcjonuje zwyczaj wołania egzorcysty lub księdza czy pastora, który nakazuje demonom, by opuściły dane miejsce. Gdy odwołasz się do Biblii, zauważysz, że były też inne osoby, które kazały demonom odejść. Ale demony powiedziały im na to: znam Jezusa, znam Pawła, ale ciebie nie. I przegoniły ich. Zatem magiczne słowo to nie magiczne eliksir. Są osoby, które nakazują demonom odejść w imię Jezusa Chrystusa. I staje się to religią mocy, bo moc jest skoncentrowana na tobie. A moc nigdy nie tkwi w tobie. Jedynym, który może stawić czoła demonom, jest sam Jezus Chrystus. Demona nie można wypędzić inaczej niż modlitwą i postem. Innymi słowy, gdy chodzi o post, czy znaczy to, że jak przez tydzień nie będę jadł, demon wzdrygnie się i pójdzie sobie? Trzeba się odwołać do Izajasza. Czy to jest post, w którym mam upodobanie? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę przez dzień czy dwa i tak dalej? Nie. Spraw, by twoje życie było w zgodzie z Chrystusem i módl się. Czyli módl się i dbaj o to, by żyć w zgodzie z Chrystusem. To jest odpowiedź na aktywność demoniczną. Gdy więc ludzie zadają mi pytanie, jak radzić sobie z działaniem demonów, pytam ich przede wszystkim, czy mają uporządkowane życie. Czy ich życie poddawane jest jakimś wpływom, na przykład mediów, które mogą otwierać drogę demonom. Co otwiera drogę demonom? Czy przestrzegasz tego, co mówi Bóg? Prosisz Boga o pomoc, ale On ci już powiedział, czego wymaga. Bóg dał Ducha Świętego tym, którzy są Mu posłuszni. Jest to bardzo jasno sprecyzowane w Piśmie. Skrupulatne posłuszeństwo nakazom Chrystusa to bezwzględnie konieczny element. Na tej samej zasadzie nie mogę modlić się o czyjeś uzdrowienie, jeżeli ta osoba nie chce przestrzegać zasad zdrowia. Zgadza się. Jeżeli nie chce zrezygnować z palenia, picia i spożywania tego, co mu szkodzi, to żadna modlitwa nie pomoże, jeśli będzie uparty. Właśnie. To samo dotyczy aktywności demonicznej. Uporządkuj życie. Zadaj sobie pytanie, co w moim życiu jest przeszkodą i wyprostuj to. A potem poproś Boga, by zrobił dla ciebie coś, czego sam nie jesteś w stanie zrobić. Prawda. A następnie wiara. Gdy już padniesz na kolana i zmówisz modlitwę, musisz ją przyjąć za prawdę. Musisz przyjąć na wiarę, że modlitwa została wysłuchana. Dam ci przykład. Martin Luther, gdy tłumaczył Biblię, był bardzo prześladowany przez diabła. W pewnym momencie był tak wściekły, że rzucił w diabła kałamarzem, ale oczywiście chybił, bo go nie widział. Było to działanie na próżno. Był do tego stopnia nękany, że niemal nie mógł pracować. Tak. Ludzie mogą się do tego odnieść. To nękanie może trwać i trwać. Może być bardzo poważne. Ale nagle zdał sobie sprawę z tego, że żyje. Co oznacza, że demon, który pragnął jego śmierci, nie był w stanie go zabić. Kto zatem uniemożliwił demonowi zabicie go? Jezus. Jezus to udaremnił. Doszedł więc do wniosku, że diabeł robił wiele hałasu. I powiedział: diable, chcesz mnie zabić, ale Jezus na to nie pozwala. A więc nie pozwolę dłużej na to, by twoje nękanie nadal na mnie działało. Cokolwiek Bóg dopuszcza, akceptuję, ale jeśli o mnie chodzi, mam tego dość. Jestem zmęczony, idę spać. I po raz pierwszy porządnie się wyspał. Mógł pracować dalej. Ludzie wielokrotnie są nękani przez demony. Trzeba postępować zgodnie z procedurą. Uporządkować życie, modlić się słowami: Panie, nie należę do Niego, lecz do Ciebie. Odkupiłeś mnie za wielką cenę. Proszę, każ temu demonowi zostawić mnie w spokoju. Potem podziękuj Bogu za błogosławieństwo i przyjmij na wiarę, że modlitwa została wysłuchana. I powiedz sobie: mój Bóg nie jest głuchy, by nie mógł mnie usłyszeć, ani nie wyruszył w długą podróż. Nie jest głuchy, słyszy mnie. Przyjmuję więc, że moje modlitwy zostały wysłuchane. I nawet jeżeli nadal wokół będą fruwać talerze i roztrzaskiwać się o ściany, niech tak będzie. Otóż to. Dokładnie tak było ze mną na pewnym etapie. W pokoju fruwały talerze, tłukąc się o ścianę, a potem zapadła martwa cisza. To samo przydarzyło się Rogerowi Morneau. Wspominaliśmy o tym. Zachęcam wszystkich do słuchania audiobooka Podróż w świat nadprzyrodzony. Miał bardzo podobną sytuację. W końcu pokonał problemy dzięki modlitwie. Tak, w duchu proroctwa jest takie stwierdzenie: nigdy nie nadejdzie dzień, w którym na twą drogę nie padnie piekielny cień szatana. Nigdy cię nie zostawi. Będzie gnębił, utrudni ci życie, najbardziej jak się da. Będziesz zadawał pytanie: Panie, dlaczego? Dlaczego ja? Niewłaściwe pytanie. Dlaczego miało się to przydarzyć Jezusowi i wszystkim Jego uczniom, wszystkim wyznawcom? A tobie miałoby zostać oszczędzone całe to nękanie? ale masz obietnicę. Bóg nie pozwoli szatanowi na to, by kusił cię ponad to, co jesteś w stanie znieść. W tym właśnie miejscu do głosu dochodzi prosta wiara. Aby więc pozbyć się aktywności demonicznej, postępuj właściwie, zostaw sprawy w rękach Boga. Módl się, by to rozstrzygnął i wierz, że już tak zrobił. I żyj dalej, a szatan od ciebie odejdzie. Amen. Odmówisz modlitwę na koniec? Ojcze w niebie, żyjemy w bardzo trudnych czasach i potrzebna nam wiara. Pomóż nam w niej wzrastać, tak by niezależnie od tego, co się nam przydarzy i bez względu na to, co się będzie działo wokół nas, byśmy się nie zachwiali. Pomóż nam trzymać się skały w imię Jezusa. Amen.